Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wejść Mu na spotkanie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dzisiaj na zakończenie rekolekcji Słowo Boże zaprasza nas na górę. W pierwszym czytaniu Ewangelii akcja wydarzeń dzieje się na jakiejś górze. Często w Biblii pojawia się góra. W ważnych momentach Bóg zaprasza swój naród na górę. Jak Izrael wychodził z Egiptu, to była góra Synaj, pod jaką naród rozłożył swój obóz, a Mojżesz wstąpił na górę, aby otrzymać od Pana tablicę przymierza, 10 przykazań Bożych. I to wydarzenie potem wyznaczało już całą dalszą drogę Izraela, całe dalsze ich życie. Prawo, które uporządkowało ich przyszłe życie. Przymierze, które zostało tam zawarte. Góra przymierza. Góra Syjon w Jerozolimie, na której została zbudowana świątynia. Góra Moria, gdzie Abraham miał złożyć swojego syna w ofierze Bogu. Kiedy czytamy Ewangelię, też widzimy Jezusa ciągle na górach. Góra błogosławieństw, być może na tej samej górze właśnie w dzisiejszym fragmencie znajduje się Jezus, bo jest to nad Jeziorem Galilejskim, więc prawdopodobnie powrócił na tę samą górę, w której wcześniej wygłaszał swoje kazanie na górze błogosławieństwa. Góra Tabor, góra przemienienia Jezusa Chrystusa. I ta najważniejsza góra, Golgota, chociaż fizycznie ona nie jest wysokim wzniesieniem, ale duchowo ma największe znaczenie dla nas chrześcijan. Góra, na której został zatknięty krzyż, na którym Jezus złożył swoją ofiarę za nasze grzechy. Ta góra stała się górą ofiary, można powiedzieć górą Eucharystii. Pierwsza Eucharystia, pierwsza ofiara eucharystyczna. właściwie jedyna ofiara eucharystyczna, bo my w każdej Eucharystii tylko uczestniczymy w tej jedynej ofierze, którą Jezus złożył na górze Golgocie. A dzień przed tym również w sali na górze ostatnia wieczerza. Ta bezkrwawa liturgia, w której Jezus zapowiedział swoją ofiarę krzyżową, w której zostawił nam te znaki chleba i wina, które stają się dla nas żywą obecnością Jezusa Chrystusa. Pod postacią chleba i wina przyjmujemy ciało i krew Pańskie. Wszystko odbywa się na górach. I dzisiaj to jest dla nas szczególnie Góra Eucharystii. Ta Ewangelia dzisiejsza z dwóch części złożona. W pierwszym fragmencie Jezus na górze uzdrawia, a w drugiej części karmi zgłodniałych chlebem, który jest zapowiedzią chleba Eucharystii. Drugi Sobór Watykański napisał, że Eucharystia to źródło i szczyt życia Kościoła. Źródło, z którego wypływa cała działalność, całe życie, całe duszpasterstwo Kościoła, a równocześnie szczyt, na który Kościół ciągle się wznosi, żeby zjednoczyć się ze swoim Panem. Przepiękny obraz. I jeszcze do tego obrazu prorok Izajasz jakby dodaje, że na tej górze, na której zastawiona jest uczta z najwyborniejszych win, z najpożywniejszego mięsa, na tą górę przychodzą jakby ludzie z różnych ludów i narodów i Pan Bóg zedrze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów. Tak, w Starym Przymierzu tylko Izrael mógł uczestniczyć w tajemnicach Bożych. Dla innych narodów wszystko było zakryte. Ale nawet dla Izraela to miejsce najświętsze w świątyni, święte świętych, było zakryte zasłoną. Pamiętamy, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to ta zasłona w chramie, zasłona przybytku rozdarła się na dwie części. A na krzyżu serce Jezusa zostało otwarte i wypłynęła z niego krew i woda. To rozdarcie zasłony to znaczy, oznacza otwarcie tajemnicy, dopuszczenie nas do największych tajemnic, które się odbywają na ołtarzu. My ołtarz mamy otwarty. Jakbyście weszli do cerkwi prawosławnej, to przed ołtarzem jest ikonostas i ołtarza już praktycznie w ogóle nie widać. Dopiero jak kapłan otworzy carskie wrota, wtedy można troszkę zobaczyć ołtarz. Jakieś nawiązanie trochę do Starego Testamentu, ale u nas ołtarz jest otwarty, dostępny, my wszystko widzimy. Ta zasłona już jest odkryta dla naszych oczu, odkryta dla wszystkich narodów. Moi drodzy, ta góra, źródło i szczyt, tak mówi Drugi Sobór Watykański, jak się wspinamy na górę, to zaczynamy widzieć świat z zupełnie innej perspektywy. Tak? Dopóki jesteśmy w dolinie, to widzimy tylko najbliższe otoczenie. To jest obraz takiego naszego codziennego życia, kiedy widzimy tylko to, co jest wokół nas. I te takie drobne, codzienne problemy stają się dla nas wielkie. One nieraz nas przytłaczają, zajmują wszystkie nasze myśli, czasem wprowadzają nas w jakąś bezradność, smutek, bo wydają nam się takie wielkie, niepokonywalne. Ale każdy, kto kiedyś wspinał się w góry, wspinał się na szczyty górskie, to pamięta, że ze szczytu świat wygląda zupełnie inaczej. Ta dolina, tamte wioski, miasteczka są już takie malutkie. Te problemy codziennego życia są takie drobne. a przed nami otwiera się nieskończona perspektywa. Perspektywa piękna stworzenia, które przypomina nam Stwórcę, które objawia nam Stwórcę. Pan Bóg otwiera przed nami jakby perspektywę Królestwa Bożego. Wszystko widzimy już w odpowiednich proporcjach. Właśnie taką górą jest Eucharystia. Wspinamy się na ten szczyt, żeby nasze życie zobaczyć we właściwych proporcjach, żeby zobaczyć, co jest najważniejsze, od czego zależy moje życie, a co jest tylko tą szarą codziennością, którą musimy pokonywać, ale pokonujemy ją już z perspektywy tej góry, tego szczytu, na który wprowadził nas Pan i na którym żeśmy się z Panem zjednoczyli najpełniej, najbliżej, jak tylko to jest możliwe. Często gdzieś pod szczytem ze zbocza górskiego wytryska źródło, z którego możemy się napić spragnieni górską wędrówką i które potem płynie dalej, przemienia się w potok, w dolinie gdzieś przemienia się w rzekę i nawadnia całą ziemię, aby mogła przynosić plony. To jest obraz z proroka Ezechiela. Ten obraz często możemy zobaczyć w ikonografii chrześcijańskiej, przedstawiony w taki sposób, że ta woda wypływa spod ołtarza. Właśnie prorok ma taką wizję, że spod świątyni wypływają strumienie wody. Spod ołtarza wypływa 7 strumieni wody, tak jak 7 sakramentów. Takie obrazy, mozaiki możemy zobaczyć w starych chrześcijańskich świątyniach. I przypominam sobie z oazy właśnie, z ruchu Światło-Życie. Ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, kiedy prowadził pierwsze oazy dla chłopców, ministrantów, dla dzieci, to w sali powiesił taki plakat, na którym chciał zobrazować to, co najistotniejsze w oazowych rekolekcjach. Oaza, no to oczywiście palmy, tam 3 palmy były namalowane, ale pod nimi, jakby w centrum tego obrazu, ołtarz. Te palmy jakby wyrastają zza ołtarza, a pod ołtarzem źródło. Znaczy jakby ołtarz jest źródłem. Z tego ołtarza wypływa 7 strumieni, one się rozlewają i tam ta roślinność, która dzięki tej wodzie wyrasta. Oaza jak miejsce w pustyni, gdzie można się zatrzymać i zaczerpnąć wody, napełnić się życiem. Księdzu Blachnickiemu chodziło o to, żeby tych chłopców, którzy na co dzień, to były 50. lata, czasy najgorszego komunizmu w Polsce, największej propagandy ateistycznej w szkołach, wszędzie ci chłopcy w takim świecie zaczynali żyć. I ksiądz Blachnicki rozumiał, że trzeba ich z tej duchowej pustyni zebrać, zaprosić do oazy na 15 dni, żeby tam mogli się nauczyć żyć życiem Bożym. Jak żyć życiem Bożym, jak żyć nowym życiem. I wszystko skoncentrowane było wokół ołtarza, wokół liturgii. On chciał im pokazać, tym chłopcom, ministrantom, pokazać liturgię, nie tylko jako jakiś obrzęd, którego do końca nie rozumieli, bo było po łacinie. Obrzęd, w którym tam trzeba wykonać odpowiednie czynności w odpowiednim miejscu. Ale chciał im pokazać liturgię jak centrum życia chrześcijanina. Jak miejsce, gdzie spotykam żywego Boga. Spotykam żywego Boga we wspólnocie. I to było właśnie tak ważne dla tych dzieci, to przeżycie, że jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy razem, jesteśmy wokół tego ołtarza i jest z nami ksiądz, który nam wszystko wyjaśnia, tłumaczy, uczy nas, jak tę liturgię, tę tajemnicę przeżywać świadomie i głęboko. liturgię jako źródło i szczyt. I właśnie z tych pierwszych oaz wyrosła potem cała formacja ruchu Światło-Życie, w której idziemy w stronę liturgii, idziemy w stronę Eucharystii. Eucharystia wyznacza nam kierunek, a wszystko, co robimy, wszystkie spotkania formacyjne, biblijne, modlitewne, one są jakby tylko po to, żebyśmy mogli lepiej, pełniej przeżywać liturgię. One wszystkie nas prowadzą do liturgii. Liturgia jest centrum. Źródło i szczyt, to znaczy z liturgii, z Eucharystii Kościół czerpie całą swoją siłę i w Eucharystii Kościół najpiękniej się objawia. No, jeśli spytamy, co stanowi o naszej tożsamości katolickiej, kto to jest prawdziwy katolik, no to pierwsza odpowiedź, która się od razu nasuwa, no to ten, który jest na Eucharystii. Katolicy to są ci, którzy spotykają się razem na świętej liturgii, w każdą niedzielę, a nawet częściej, jeśli mają taką możliwość. To jest to, co nas tworzy. Wszystko inne jest po to, żebyśmy lepiej w tym najważniejszym wydarzeniu brali udział. Wszystkie nasze katechezy, grupy formacyjne, biblijne, modlitewne są po to, żebyśmy tutaj, kiedy wejdziemy na ten szczyt, mogli przeżyć to wydarzenie jak najlepiej, jak najpełniej. I żebyśmy nie zmarnowali tych łask, które Chrystus daje nam w Eucharystii. To otwarte serce Jezusa na krzyżu, krew i woda, tak? Woda jak symbol Chrztu Świętego, krew jak znak Eucharystii, które rozlewają się na cały świat. To jest właśnie centrum tajemnicy Eucharystii. Moi drodzy, do tego zawsze krzyż i ołtarz, tak? Ofiara i uczta, którą zastawił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy rozmnożył chleb, kiedy już w Starym Testamencie zapowiadał to nakarmienie ludu na tej uczcie pańskiej na górze. Źródło życia Kościoła. Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością Kościoła, zastanawiamy się nad tym, jak uzdrowić Kościół. Tyle dyskusji jest teraz na ten temat. Kościół, który przeżył takie zgorszenia, zranienia, jak to ma być uzdrowione. Niektórzy pytają, jak zreformować Kościół, co trzeba zmienić w Kościele i przedstawiają różne propozycje jakiejś organizacyjnej reformy, jakiejś dogmatycznej reformy. Ale moi drodzy, tu jest rozwiązanie, tu jest odpowiedź. Tu jest odpowiedź w świętej Eucharystii. Eucharystia to jest sakrament uzdrowienia. Eucharystia to jest sakrament, który napełnia nas mocą Ducha Świętego, mocą dla ewangelizacji, mocą dla nowego życia. Tu jest odpowiedź na wszystkie choroby Kościoła. Tu jest lekarstwo. Najważniejsza reforma, jaka ma się dokonywać nieustannie w Kościele, to jest otwarcie na Słowo Boże, bo Słowo Boże nas przyprowadza do ołtarza i głębokie, świadome przeżywanie liturgii. To jest reforma Kościoła, to jest uzdrowienie Kościoła. Jeżeli to będzie, to wszystko inne nam Pan Bóg będzie pokazywał, jak żyć w dzisiejszym świecie, jak być katolikiem w dzisiejszym świecie, jak my możemy wpływać na świat dzisiejszy, ale pierwsze musimy przychodzić na tą górę, tutaj czerpać siły, bo bez tego nic nie zrobimy. Mój drodzy, jak Pan Jezus chciał nakarmić tą zgłodniałą rzeszę, to zapytał najpierw uczniów, ile macie chlebów? 7 i parę rybek, no, niewiele na tysiące ludzi. Jezus jest Bogiem, mógłby tych ludzi nakarmić, uczynić ten chleb z niczego, nie potrzebował tych 7 chlebów i paru rybek. Ale On chciał, żeby uczniowie przynieśli to, co mają, żeby się podzielili, żeby w tę tajemnicę Bożą człowiek wniósł to, co ma. Jeszcze piękniej to przedstawia ewangelista Jan, kiedy mówi o rozmnożeniu chleba, to tam się pojawia taki chłopiec. Ten chłopiec ma 5 chlebów i 2 ryby i apostołowie tego chłopca wołają do Jezusa. Pewnie mama mu dała do torby chleby i rybki, bo idziesz za Jezusem, to tutaj masz, żebyś nie zgłodniał, ale pamiętaj, żebyś się podzielił z innymi. Tak jak nam mamy dawały kanapki do szkoły, jak byliśmy mali, to też uczyły nas. Pamiętaj, jak ktoś będzie potrzebował, podziel się. My też tak uczyliśmy nasze dzieci. I ten chłopiec, tak nauczony, podzielił się, oddał to wszystko w ręce Jezusa. I na pewno do głowy by mu nie przyszło, że tymi 5 chlebami z jego torby Pan Jezus nakarmi 1000 ludzi. Nie mógł sobie tego wyobrazić. I do głowy by mu nie przyszło, że do dzisiaj przez 2000 lat Ewangelia będzie wspominać jego i te jego 5 chlebów i 2 ryby. Ale to jest właśnie to, co my możemy przynieść, co my możemy wnieść do Kościoła, do wspólnoty, wnieść do liturgii. Kiedyś był ten piękny zwyczaj, że wierni sami piekli ten chleb eucharystyczny i przynosili własnej roboty wino do sprawowania Eucharystii. Dzisiaj już tego nie robimy, ale w symboliczny sposób przez nasze ofiary, które składamy w Kościele, my się włączamy w tę świętą liturgię, która ma owocować potem dobrymi dziełami, które Kościół podejmuje. Moi drodzy, dlatego dla Jezusa jest tak ważne tych naszych małych 7 chlebów i parę rybek. On nieskończenie pomnaża wszelkie dobro, które czynimy, ale pomnaża je właśnie w Eucharystii. Pomnaża nasze dobre dzieła, kiedy one przechodzą jakby przez ołtarz eucharystyczny. Dwie części dzisiejszej Ewangelii. W tym pierwszym fragmencie jest mowa o uzdrowieniach. To znaczy, zanim ludzie zostali nakarmieni, zanim jakby, można powiedzieć, weszli w tę tajemnicę Eucharystii, bo to nakarmienie było zapowiedzią Eucharystii, zanim to się stało, to było uzdrowienie i ogłoszenie słowa, dobrej nowiny. I tak jest też w liturgii. Najpierw jest akt pokuty, kiedy stajemy przed Jezusem jak ludzie chorzy, kalecy, ułomni, oddajemy Mu to wszystko, prosimy o miłosierdzie i prosimy o wstawiennictwo całego Kościoła, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. A kiedy mamy na sumieniu ciężkie grzechy, albo dłuższy czas już nie spowiadaliśmy się, no to przed Eucharystią przystępujemy do spowiedzi świętej, do tego sakramentu uzdrowienia. Jezus nas uzdrawia i przez to uzdrowienie czyni nas zdolnymi do uczestnictwa w Eucharystii. Bez tego nie moglibyśmy w pełni uczestniczyć, nie moglibyśmy przyjąć komunii świętej. Potrzebujemy oczyszczenia serca. Potem Jezus ogłasza nam swoje słowo, tak jak to wielokrotnie czynił właśnie na tej samej górze, na której ogłosił swoje wielkie kazanie na górze błogosławieństwa. I my w liturgii słyszymy Słowo Boże, rozmyślamy nad tym Słowem. Słowo, które jest żywe, które dotyka mojego serca, mojego życia, słowo, które ma być światłem dla mojego życia. I dopiero wtedy wchodzimy na sam szczyt, dochodzimy do ołtarza, na którym Jezus składa najświętszą ofiarę, oddaje za nas swoje życie, a potem karmi nas najwspanialszą uczną, którą dla nas przygotował, swoim własnym ciałem i krwią. Moi drodzy, tak jeszcze wracając do naszej pracy duszpasterskiej na Ukrainie, szczególnie w ruchu Światło Życie, myślę sobie właśnie o tych chorych, kalekich, ułomnych. Zwykle jest tak, że jak zaczynamy jakąś pracę duszpasterską, to najpierw głosimy Ewangelię, głosimy dobrą nowinę, ewangelizujemy, żeby ludzi zaprosić do Kościoła, do wspólnoty, ale bardzo szybko zaczynamy widzieć, że pewna część ludzi jest oddzielona od Kościoła wielką barierą, przez którą słowa Ewangelii nie mogą się tak łatwo przebić. To są różne bariery. To są bariery najczęściej właśnie uzależnień, alkoholizm czy inne uzależnienia współczesnego świata, narkomania, uzależnienie od internetu, od nieczystości seksualnej, rozwiązłości. Można w tej chwili bez końca wymieniać całą listę uzależnień, które działają właśnie w ten sposób, że ta rzecz staje się dla tego człowieka jak bożek, staje się centrum jego życia i dlatego on nie jest w stanie usłyszeć słów dobrej nowiny, nie jest w stanie przekroczyć progu Kościoła, przyjść do ołtarza Pańskiego, do którego go zapraszamy. Najpierw musimy zdjąć z niego ten kołpak niewoli, żeby dalej można było głosić mu Słowo Boże i prowadzić do Eucharystii. Tak właśnie czyni Jezus. Najpierw uzdrawia, później głosi Słowo Boże i karmi chlebem. I tu właśnie ruch Światło-Życie, który rozpoczął też w 1979 roku taką wspaniałą inicjatywę, która nazywa się Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Ksiądz Blachnicki widział ten problem i rozumiał, że oprócz wielkiej ewangelizacji trzeba najpierw wielkiego uzdrowienia, wielkiego wyzwolenia. Na Ukrainie problem alkoholizmu jeszcze bardziej niszczący niż w Polsce. Ukraina ma pierwsze miejsce w Europie w alkoholizmie dziecięcym, czyli alkoholizmie dzieci, młodzieży do 18 roku życia. To jest w tej chwili największy problem pewnie wychowawczy i największe zagrożenie dla przyszłości. Ale wiele, wiele innych uzależnień, w które też wpadają szczególnie dzieci, młodzież, internet, ta rozwiązłość. I moi drodzy, właśnie Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest takim wspaniałym dziełem Bożym służącym do uwalniania, uzdrawiania tych, którzy wpadli w jakąś zależność, tych, którzy są w taki czy inny sposób zniewoleni, nie tylko przez alkohol, przez wszelkie inne formy zniewolenia człowieka, wszystko, co poniża ludzką godność. Piękne dzieło i widzimy, jak to jest potrzebne na Ukrainie, w tym domu rekolekcyjnym w Gwardyjsku, który żeśmy wybudowali. Tam oprócz naszych oazowych rekolekcji też kilka razy do roku przyjeżdżają anonimowi alkoholicy na swoje zjazdy. Czują się tam dobrze, bo wiedzą, że mają wsparcie z naszej strony, że my jesteśmy abstynentami i my przez tę ofiarę abstynencji wspieramy ich walkę duchową, którą oni toczą o swoje wyzwolenie. Ale z tego dzieła krucjaty też inne dzieła wyrastają. Obrona życia, niezwykle ważny temat na Ukrainie, gdzie każdego roku dokonuje się kilkaset tysięcy aborcji. Więc Więc jak to porównamy z sytuacją w Polsce, no to tam jest hekatomba ofiar niewinnych dzieci. Dlatego tak ważna nasza działalność, nasze włączanie się w obronę życia, modlitwy w szpitalach, w miejscach aborcji, praca z młodzieżą, praca informacyjna z rodzinami, z młodymi matkami, pomoc dom samotnej matki, pomoc kobietom, które znajdują się w potrzebie. To wszystko jakby wchodzi w ramy naszej działalności, w ramach ruchu Światło Życie, w ramach krucjaty wyzwolenia człowieka. A ostatnio też taka bardzo ciekawa inicjatywa, która kilka lat temu u nas się pojawiła, przyszła z Polski, wspólnoty Sychar. To jest znów odpowiedź na kolejną straszną chorobę, która niszczy społeczeństwo w Ukrainie, chorobę rozwodów. 61% małżeństw w Ukrainie się rozpada. W Polsce to jest chyba około 30%, w Ukrainie 61%, dwa razy więcej. No i sami rozumiemy, jakie tragedie z tego wynikają. Wspólnoty Sychar, inaczej nazwane wspólnoty trudnych małżeństw, to właśnie grupy wsparcia dla tych, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, są na granicy rozwodu, albo już ten rozwód cywilny się dokonał, małżeństwo się rozpadło, ale jedno z małżonków chce walczyć o uzdrowienie małżeństwa, uzdrowienie rodziny. Nie poddaje się, nie idzie tą drogą łatwizny, że a rozeszliśmy się, to już trzeba zapomnieć, tylko pamiętają o tym, że sakrament jest na całe życie i temu sakramentowi trzeba być wiernym na całe życie. I to jest niesamowita droga uzdrowienia, bo praca w tej wspólnocie Sychar polega nie na tym, żeby oskarżać tego współmałżonka, który mnie porzucił, zostawił z dziećmi małymi w trudnej sytuacji, tylko praca w tej wspólnocie to jest praca nad sobą. Co ja muszę w sobie przepracować, co we mnie musi się zmienić, żeby nasze małżeństwo zostało uzdrowione. To jest ogromna praca duchowa i bardzo owocna. Tam są konkretne kroki, które przemieniają życie człowieka. I niezwykłe, że czasem właśnie te sytuacje kryzysów małżeńskich, rozwodów doprowadzają ludzi do prawdziwego, głębokiego nawrócenia. Bo wcześniej żyli bez bliskiej relacji z Bogiem i dlatego ich małżeństwo się układało tak, jak się układało. A tutaj doświadczają głębokiego nawrócenia i od tego nawrócenia zaczyna się uzdrowienie małżeństwa. Nie ma innej drogi. Bez nawrócenia niemożliwe jest uzdrowienie małżeństwa. To jest też jakieś pole naszej działalności. Od niedawna włączamy się w to, żeby właśnie te wspólnoty promować, pomagać im, towarzyszyć im duchowo, prowadzimy rekolekcje dla nich. I też te domy, te miejsca rekolekcyjne w Gwardyjsku i w Kalinówce też właśnie dla takiej pracy służą, żeby najpierw dać ludziom łaskę uzdrowienia, postawić ich przed Jezusem, który uzdrawia. I od tego uzdrowienia potem dalej oni będą mogli dojść czy powrócić do pełni życia sakramentalnego, do Eucharystii, do innych sakramentów. Moi drodzy, niech to dzisiejsze słowo i ta dzisiejsza nauka zachęci nas, żebyśmy byli ludźmi Eucharystii, żebyśmy tutaj szukali życia i napełnieni tym życiem powracali do świata, do naszych domów, obowiązków, jak ludzie mocni Eucharystią, mocni tą żywą obecnością Jezusa Chrystusa w nas. Będę wam bardzo wdzięczny też za waszą modlitwę i za waszą pomoc materialną dla naszej pracy duszpasterskiej tam na wschodzie, za chwilę ofiary, które będą zbierane właśnie, przeznaczymy na nasze dzieła duszpasterskie na Ukrainie. Dziękuję Wam bardzo za wspólny udział w tych rekolekcjach.